Jeszcze raz serdecznie witam wszystkich i wierzę, że to są i będą błogosławione chwile. Wiecie, nie mam wyboru. Skoro pierwsza część kazania była już na temat Księgi Daniela, no to mnie nie pozostaje nic innego, tylko te cenne myśli kontynuować. Jakaś taka opinia się utarła, że ja to przede wszystkim albo najczęściej kazania mam w oparciu o Księgę Daniela. Nie, to nie tak jest. Różne, ale wyjątkowo dzisiaj, skoro zostałem wprowadzony w taką atmosferę, nie pozostaje mi nic innego. Ja kiedyś byłem we Wrocławiu i starszy zboru zapowiadając, powiedział, a dzisiaj kazanie na pewno będzie z Księgi Daniela. A ja nie miałem zamiaru z Księgi Daniela mieć kazania. Chociaż wierzę, że Księga Daniela jest ogromnie ważna. Jezus Chrystus powiedział, go pytali, kiedy ten koniec nadejdzie. No to co powiedział? Studiujcie z uwagą Księgę Daniela. Jeżeli Chrystus powiedział, no to nie mamy innego wyjścia, tylko tą księgę otworzyć. I w tym zborze, to było we Wrocławiu, no który rozdział będziemy studiować? No jak przypuszczacie, który rozdział wybrali? Siódmy, bo tam są te bestie, oczywiście. No dobrze, no to siódmy. A pytam się, a który odcinek tej Księgi Daniela jest, tego siódmego rozdziału jest najważniejszy? No, tak wspólnie razem doszliśmy do przekonania, że to dotyczy godziny sądu. Niedawno w szkole sobotniej studiowaliśmy. A jeżeli chodzi o godzinę sądu, ten fragment siódmego rozdziału, co tam jest najważniejsze? No najważniejsze jest to, że na salę sądową przyszedł ktoś podobny do kogo? Do Syna Człowieczego. I to jest najważniejsze. Nawet te bestie są ważne, ale nie te bestie są ważne. Nie ten sąd jest ważny, bardzo ważny, ale najważniejsze, że na salę sądową wkracza Syn Człowieczy, ten, który był Jezus, ten, który był na ziemi. No i co tam na tym sali sądowej się dzieje? Jest prawo Boże. Jest sąd na podstawie prawa, słusznie. No i później pytanie. No wywołują nazwisko takie, które ja dobrze znam. To jest nazwisko Polok. No i gdy konfrontują jego z tablicą przykazań, no to jaki wynik jest? Grzesznik, grzeszny i to jeszcze recydywista, bo do pewnych rzeczy wraca oczywiście. No i wynik tego jest jaki? Zapłata za grzech jest śmierć. A wtedy Syn Człowieczy staje na sali sądowej. To prawda, on jest grzesznik, zapłata za grzech jest śmierć i ja tą śmierć już poniosłem. Proszę go nie karać. A on to przyjął, tą moją zapłatę i dlatego jest wolny, jest usprawiedliwiony do życia. To jest treścią całej Biblii. I to jest szczególną treścią Księgi Daniela, że jest sąd, mają ocenić, kto przekroczy próg niebios i kto jest sprawiedliwy, aby mógł tam wejść, ten, który przyjął sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Ale ja dzisiaj nie chciałem studiować rozdziału siódmego, bardzo ważny, ale rozdział, który może tak często się nie studiuje, ale uważam, że jest najważniejszy w Księdze Daniela. Wszystkie są ważne. To jest rozdział 10. I co jest w rozdziale 10 napisane? Trzeciego roku króla Cyrusa, króla perskiego, objawiło się słowo Danielowi i tak dalej. To słowo jest prawdziwe, a treścią jego jest wielki ucisk. Czytamy, że było to w trzecim roku króla Cyrusa. Gdy otworzymy inną księgę, która opisuje podobny okres czasu, może nieco wcześniejszy, to jest księga Ezdrasza. To w księdze Ezdrasza czytamy, że to było w tym czasie, kiedy zgodnie z zapowiedzią Jeremiasza miał wyjść dekret o tym, żeby naród izraelski wyszedł z niewoli, aby ta niewola się zakończyła. Ta niewola według księgi Jeremiasza 25 rozdziału miała ile trwać? 70 lat. I 70 lat się kończy. I czytamy, że w pierwszym roku panowania Cyrusa taki dekret wyszedł. No powiecie, no tak, bo się jakoś warunki w Imperium Babilońskim ułożyły. Bo Babilon upadł. A na przyszło drugie supermocarstwo. Jest Persja, Medo-Persja nieraz określamy. No i bardzo dobry, łagodny król to jest Cyrus. No i dlatego jakoś tak się ułożyło. Nic podobnego. Co z tego, że jedno mocarstwo, Babilon, upadło, a na miejsce Babilonu przyszło drugie supermocarstwo. Jakie to było? No Medo-Persja. Groźniejsze czy łagodniejsze? Gdy czytamy właśnie ten siódmy rozdział, to tam, gdzie jest symbol Medo-Persji, jak jest okrutny niedźwiedź, który po okresie snu zimowego wychodzi gnuśny, głodny, krwiożerczy. I co o nim jest powiedziane? Jakie poselstwo było skierowane? Najedz się pod dostatkiem mięsa, czyli zagarnij jeszcze więcej ziemi, jeszcze więcej narodów podbij pod swoje panowanie. No i wiemy, że Medo-Persja to już sięgała Europy. Czyli nie było żadnych warunków jakichś historycznych, politycznych, ludzkich, aby taki dekret mógł wyjść. Bo chociaż jedno supermocarstwo upadło, to na to miejsce pojawiło się drugie supermocarstwo. Jeszcze gorsze. A wtedy miał dekret wyjść. Druga rzecz. No, czytamy, że to było za panowania w pierwszym roku panowania Cyrusa. No to Cyrus był takim bardziej intelektualnym, bardziej łagodnym władcą. No i Cyrus wydał taką decyzję. Nic podobnego. Ja nie chciałbym za obszernie w historię wchodzić, ale tylko powiem jedno o Cyrusie. To był okrutny władca. Wcale nie miał ochoty kogokolwiek uwalniać. Nawet jak zakończył życie, najechał na Azję Środkową, tam gdzie jest Morze Azowskie, Amudaria, Syrdaria, te rzeki, najechał i w tej walce zginął. A tam panowała pewna królowa, żeby w jakiś sposób zademonstrować, kim był Cyrus, to postanowiła, poleciła, aby worek z krwią napełnić i odcięła głowę Cyrusowi i do tego worka z krwią rzuciła i słowami napij się, może ostrzejszych słów nawet użyła, napij się pod dostatkiem krwi. Mamy obraz z tego, kiedy 70 lat się kończy i miał naród izraelski wyjść z Egiptu. Nie było żadnych warunków do tego, aby to mogło się stać. Król, który był okrutnym królem. Tak. Napij się pod dostatkiem, najedz się pod dostatkiem mięsa, to oznaczyło zagarniaj jeszcze więcej narodów, jak to Babilonia uczyniła. Wyszedł dekret? No to czytajmy księgę Ezdrasza. A dlaczego ten dekret wyszedł? Nie dlatego, że łagodniejsze supermocarstwo się pojawiło. Nie dlatego, że Cyrus był łagodniejszy. Ja może wszystkich wierszy nie będę czytał, ale z wierszy te niektóre myśli wybiorę, bo zresztą podział na wiersze to jest stwór ludzki. W pierwszym rozdziale czytamy, w pierwszym roku panowania Cyrusa i tam następne słowa. Pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, aby ogłosił ustnie, tak i pisemnie w całym królestwie, co następuje. Jaki wynik tego był? Pan pobudził ducha Cyrusa. Nasz Bóg jest specjalistą od rzeczy niemożliwych. Nawet w tej historii dziecięcej częściowo już to było zasygnalizowane. Pan jest specjalistą. Od kogo rozpoczęły się dzieje ludu Bożego, Kościoła Bożego w Starym Testamencie? Od Abrahama. Miał być potężny naród, tylko była jeden problem. Jaki? Że nie mieli potomstwa. Różnie kombinowali. Nic z tego nie wyszło. No może jakby dzisiaj to tam jakieś inne metody by może próbowali stosować. A wtedy stosowali takie, jakie były. I w pewnym momencie, jak to już było niemożliwe, czytamy w Biblii, że u Sary przestało bywać to, co bywa u kobiety, gdy może zajść w ciążę i urodzić dziecko, że już tego nie było. Czyli fizycznie, fizjologicznie już to było niemożliwe. A urodziło się dziecko? Oczywiście. Gdy Sara miała 90 lat, to jeszcze nie to, co dzisiaj 90, tam trochę ludzie dłużej żyli, ale mimo wszystko. Abraham miał 100 lat. Urodził im się syn. Dlaczego się urodził? Dlatego, że Bóg jest specjalistą od rzeczy niemożliwych. I pokazał od początku, że dzieje ludu Bożego to będzie zestaw jakich rzeczy? Bardzo często nierealnych, nadzwyczajnych, niemożliwych. I chwała, że takiego Boga mamy. Ale czytajmy jeszcze, co dalej z tej księgi Ezdrasza z pierwszego rozdziału. Czytamy, że Cyrus, król perski, dał pewne polecenie. Nie tylko dał dekret, że naród ma wrócić izraelski z powrotem do Judei. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie, która jest w Judzie. Ja lubię te słowa czytać, że to Pan kazał mi zrobić. To nie w mojej głowie. To nie moja tendencja była. Czytaliśmy, jakim władcą był Cyrus i w ogóle jakim państwem, jakim supermocarstwem była Medopersja. Mówi, to Pan mi rozkazał. To Pan rozkazał mi, abym zbudował świątynię. Pogański władca. Pan mu rozkazał. Gdy się skończyło 70 lat, Bóg zawsze dotrzymuje słowa. Bóg zawsze dotrzymuje słowa. I dotrzymał słowa. Chociaż wszystko wskazywało, że to pójdzie w innym kierunku. Że to jest niemożliwe. Stało się to możliwe? Stało się możliwe. To jeszcze nie wszystko, co Pan uczynił. Kto więc spośród was, trzeci wiersz, należy do ludu, niech jego Bóg będzie z nim i dalej niech buduje świątynię Panu Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jerozolimie. No fantastyczne rzeczy. To mało fantastyczne. To są nadzwyczajne rzeczy, które powinniśmy często studiować i myśleć o tym, że to Pan polecił mi, to Pan polecił, abym budował świątynię. Czwarty wiersz, co mówi? Wszystkich tych więc, którzy się zachowali w jakimkolwiek miejscu, gdzie byli przechodniami, niech wesprą mieszkańcy tych miejscowości srebrem, złotem, mieniem, bydłem, nie licząc daru dobrowolnego dla świątyni Bożej w Izraelu. Dekret wydaje. Następnie Pan rozkazał mu, aby budował świątynię. Dalej, aby wszyscy ludzie w tamtym kierunku z Judei podążali, a jak ten naród wyjdzie, aby ich zaopatrzyć. W co? Złoto, srebro, drogie kamienie. Przydałoby się takie bogactwo na remont na tutaj w Łodzi. Nie? Trzeba się modlić. Pan ma bogactwa. Pan ma ludzi, którym te bogactwa dał. Oczywiście, aby tam ofiarować na ten cel. Musimy się modlić i wierzyć. I być otwarty na wezwanie Boże. I to Pan wszystko polecił. Żeby nam się nie wydawało, że to jakieś takie okoliczności się złożyły i tak dalej. Na pewno jakieś tam też były, ale to wszystko jest dziełem ręki Pana. No jaki wynik tego był? No czytajmy. Następny rozdział z Księgi Ezdrasza. To są ważne księgi, ja nie wiem, czy one są tak często studiowane. Całe 64 i 65 wiersz drugiego rozdziału. Całe zgromadzenie liczyło razem 42 360 osób. No i tam jeszcze byli niewolnicy. W zaokrągleniu możemy powiedzieć, że ich było około 50. To była maleńka cząstka ludu Bożego, która wyszła. Mimo to, że Pan dotrzymał słowa, że wydany został wbrew tendencjom, wbrew polityce w tym okresie czasu, że Cyrus miał zupełnie inny kierunek, wydał dekret i powiedział, Pan mi kazał budować tamtą świątynię w Judei, a żeby ona była zbudowana, to dał polecenie, aby zebrać odpowiedni materiał na budowę świątyni. I wyszło ile? Około 50 tysięcy osób. To była maleńka cząstka, niewielka część narodu, która wtedy była w Babilonie, judzkiego, którzy mieli wyjść. Dlaczego inni nie wyszli? A bo im było dobrze w Babilonie. A pobudowali już domy. Kredyty, jakbyśmy to naszym współczesnym językiem mówili, kredyty, pożyczki zostały spłacone. Wszystko jakoś się układało. Tam w Babilonie były wielkie uniwersytety babilońskie i tam mogli dzieci kształcić i zapewnić im jakąś pomyślność. A tam do Judei po co pójść? Tylko zgliszcza, ruiny, ciernie, osty i nieprzyjazne narody. Z jednej i z drugiej strony. Po co tam mamy iść? Tylko najdzielniejsi, około 50 tysięcy, a z narodu 42 tysiące z czymś wyszło. Mimo to, że Pan uczynił wszystko, co należało uczynić. Co w tym czasie czyni Daniel? Kiedy taka sytuacja, kiedy Pan dotrzymał poselstwa. Daniel jeszcze będąc młodzieńcem, nastolatkiem, czytał księgę Jeremiasza. Jeremiasz wtedy jeszcze żył, że do niewoli pójdą i że tam 70 lat, ale że po 70 latach. On to wszystko wiedział. No i Pan dotrzymał słowa. Wiecie, nie mamy, drodzy bracia i siostry, nie mamy wspaniałego Boga, który zawsze dotrzymuje słowa. Pan dotrzymał, kiedy przyszedł na tę ziemię. Pan dotrzyma słowa, kiedy cała ziemia będzie oświecona. Tak. Ja jeszcze w sprawozdaniu nie podałem takiej jednej informacji, że w roku 1962 jeden adwentysta przypadał, tak w zaokrągleniu, na 2,5 tysiąca mieszkańców ziemi. A dzisiaj, w 2014 roku, ile? Ile przypada? 360. Jeden adwentysta na 360. Jest różnica chyba prawie 3 tysiące i nieco ponad 300. Dzieło Boże się rozwija. Powstaje tylko pytanie, czy to jest ten rozwój, który Pan zapowiedział. Czy to jest to, że w jednej godzinie, jak czytamy w Księdze Objawienia w 18 rozdziale, w jednej godzinie będzie cała ziemia oświecona od światłem Ewangelii. W krótkim czasie. To nie będzie długi proces. To się nagle stanie. Chodzi tylko, abyśmy my w tej pracy wzięli udział. Ale wtedy, gdy Pan wykonał swoje zadanie, wypełnił swoje zadanie, czytamy, że tylko część ludzi wyszła, aby budować. I tak wkrótce się nawet ci, którzy byli, zniechęcili w tej budowie. Tam Samarytanie, inni przeszkadzali, skarżyli. Co Daniel robi? Jeżeli dzisiaj widzimy, że coś nie tak jest, a szczególnie z tą globalną północą, z tą Europą, która była kiedyś bazą misyjną, coś zaczęło się dziać nie tak. Ci, którzy z Europy pojechali do Australii, podobny stan tam jest. Ameryka Północna, gdzie to była ta ziemia, która ratowała. Co mamy czynić? Co czynił Daniel? Czytamy, w owym czasie ja, Daniel, byłem w żałobie przez 3 tygodnie. On był, widział to wszystko i te Boże decyzje i widział obojętność ludu Bożego w tym okresie czasu. Że tylko część wyszła, a nawet i ta część, jak czytamy w dalszych księgach Ezdrasza, Nehemiasza szczególnie, się zniechęciła do tego. To chyba nie wyjdzie, to chyba nie ten czas. Co Daniel czyni? Czytamy, w owym czasie byłem w żałobie przez 3 tygodnie. Nie jadłem smacznych potraw, ani mięsa, ani wina nie brałem do ust, nie namaszczałem się olejkiem, aż upłynęły 3 tygodnie, a 24 dnia pierwszego miesiąca. Wiecie, w Biblii każde słowo jest ważne. Dlaczego tu jest podkreślone, że to ta szczególna modlitwa trzytygodniowa Daniela, że to było w pierwszym miesiącu roku 24? Co było w pierwszym miesiącu zawsze, miesiąca Nisan czy miesiąca Abib? Pamiątka czego? Wyjścia z Egiptu. Tak jest. Pamiątka wyjścia. Tak jest. Wielkanoc. I wtedy, kiedy oni mieli obchodzić, i co wtedy jedli? Baranka paschalnego, wino, symbol przelanej krwi przyszłej Chrystusa, gorzkie zioła i inne rzeczy. Jedli chleby pszaśne, pozbawione kwasu, oni to wszystko oczywiście jedli na pamiątkę wyjścia z Egiptu. I co Daniel zrobił? Taki pozytywny protest. Pozytywny protest. Czasem są negatywne protesty. To był pozytywny. Nie będę jadł tego baranka. Nie będę jadł wina, symbol krwi Jezusa, symbol krwi tego baranka, która wskazywała na Jezusa. Nie będę jadł. Jak ja mogę obchodzić święto wyjścia z niewoli egipskiej, jak my w dalszym ciągu jesteśmy gdzie? W niewoli babilońskie, tylko garstka wyszła. Tak jest. I modlił się. Zostawił Eufrates, poszedł nad rzekę Tygrys, to jest taka letnia rezydencja, aby tam w skupieniu się modlić. I to wtedy, kiedy było święto wyjścia z niewoli, a my jesteśmy w niewoli w dalszym ciągu. Jaka była reakcja? Czytamy 5 wiersz. A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto mąż biały ubrany w szatę lnianą, ma biodra przepasane pasem ze złota z Ufas. Gdybyśmy analogiczne teksty czytali, to nawet przypisy są do tych tekstów w tekście podane. To dotyczy to kogo? Jezusa Chrystusa. Tak jak w Księdze Objawienia w 1 rozdziale, w Księdze Ezechiela, wielu innych, tak Chrystus jest przedstawiony. Jako wynik modlitwy czytamy, że zjawia się osobiście Jezus Chrystus. Taka jest moc modlitwy, taka jest reakcja na nasze szczere, głębokie modlitwy, że wtedy zjawia się Jezus Chrystus. Wtedy, kiedy on się modlił, natychmiast jest reakcja. Co jest najszybsze na świecie? A już dawno się fizyki nie uczyłem, ale uczyli mnie, że światło, nie? Gdybyś jeszcze do tych tutaj dzieci, to by one mi nawet może powiedziały, że to światło jest najszybsze, bo na fizyce się uczył. Może dzisiaj jeszcze coś szybszego jest. No właśnie. A jest coś słusznie jeszcze szybszego od światło. Co to jest? Słusznie to jest modlitwa. Jak zaczął się modlić, czytamy, że zjawia się, nie jakaś odpowiedź tylko jest, ale jako odpowiedź zjawia się osobiście Jezus Chrystus. Wiecie, to jest wspaniałe. To tak może łatwo przeczytać jako pewną historię. Jezus Chrystus zjawia się. A następny tam rozmawia z Danielem, a od wiersza 12 jest podkreślone, że Jezus Chrystus posyła do Daniela, aby mu dalej tłumaczył, anioła Gabriela. To jest 12 rozdział. To jest ten anioł, który na miejscu Lucyfera sprawuje tą najwyższą funkcję, no, anioła, posłańca, i ten posłaniec zjawia się i mówi, co? 12 rozdział. To, cośmy już podkreślili. Wtedy rzekł do mnie, nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć, ukorzyć się przed Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów. Ja zostałem wysłany z centrum wszechświata. Najpierw Jezus się zjawia, a potem Jezus wysyła swego najdzielniejszego anioła. Jest powiedziane, ten anioł się jakoby tłumaczy, lecz książę anielski Królestwa Perskiego, 13 wiersz, się sprzeciwiał, ja tam musiałem 21 dni się spierać. Wiecie, my czytamy Księgę Objawienia, 7 rozdział, że tam wiatry są wstrzymane. No to jakoś tak się sytuacja w świecie dzisiaj no, ułożyła, no, że jakiś taki względny spokój jest, znaczy spokoju za bardzo nie ma, ale wojen nie ma i tak dalej. Gdyby ktoś nam tak, jak w pewnym momencie Iobowi było odsłonięta tajemnica, zobaczylibyśmy aniołów, przedstawicieli nieba, którzy za władcami tego świata stoją i skłaniają ich, żeby jeszcze przez pewien czas nie wydawać tych ostatnich decyzji, które są opisane w Księdze Objawienia. Dlatego, że lud Boży jeszcze się modli, bo jeszcze trzeba pewną pracę wykonać. Musi jeszcze wielka praca być wykonana. I dalej czytamy w wierszu, no popatrzmy, 19. Nie bój się, mężu miły, pokój ci, mężu możny. Na świecie różne tytuły są, a tam gdzieś w biurku też ich sporo różnych mam. Ale wiecie, jaki jest największy tytuł na świecie? Jak niebo się wypowiada o każdym z nas. Mężu, kobieto, miła w oczach moich. Nie ma większego zaszczytu. No i takie słowa do Daniela, mężu miły, mężu mocny, możny, mężu możny, tak. I dalej jest powiedziane, ja zostałem wysłany, ale 20 wiersz mówi o tym, że musiałem walczyć z księciem anielskim perskim, a gdy się z nim uporałem, jakby skłoniłem, żeby Cyrus wydał dekret, to się znalazł jakiś inny książę grecki, jeszcze potężniejszy, a który walczył. I najpiękniejszy wiersz, jaki możemy znaleźć, albo jeden z najpiękniejszych w Biblii, to jest ten, który na wstępie przez brata był czytany i który ja jeszcze raz sam osobiście chcę go przeczytać. Doprawdy, oznajmię ci, co jest zapisane w Księdze Prawdy i nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie. Mówi anioł Gabriel, mówi przedstawiciel nieba, wysłaniec nieba. Jeszcze raz możemy to odczytać. Doprawdy oznajmiam ci, co jest napisane w Księdze Prawdy. Nie ma ani jednego, który by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim. Nawet anioł Gabriel nie mógł się z tymi przeciwnikami rozprawić. Oprócz Michała, Mikael, tak oryginał mówi, to znaczy, no, ktoś jak Bóg. I później słowa, które albo zakreślmy sobie, albo w głowie wbijmy je na zawsze, jeżeli jeszcze to się nie stało. Waszego księcia anielskiego. Waszego. Michała, posłańca od Trójcy, jest powiedziane o tym, że to jest jaki książę? Wasz książę. Bo tak lekko możemy odczytać. Ale niebo mówi, to jest wasz książę. Ten pierwszy posłaniec ze stworzonych istot mówi, czasem nikt po mojej stronie nie stał. Ja byłem bezsilny w tych sprawach. Ale zawsze po mojej stronie kto stał? Mikael. Ktoś jak Bóg. Bóg. Ten Stwórca stał po mojej stronie. Ale wiecie co, mieszkańcy ziemi? To jest wasz książę anielski. To jest wasz książę anielski. Mamy największego księcia, jaki może zjawić się i być we wszechświecie. Michała, to jest wasz książę. On zawsze stoi po waszej stronie. I gdybyśmy z tego kazania mieli wiele rzeczy zapomnieć, jakieś daty i postacie, ale jednego nigdy nie zapomnijmy, że niebo mówi o Jezusie Chrystusie, że to jest wasz książę. On zawsze po stronie waszej stoi. Jakby chciał, gdybyśmy to tak popularnie mieli powiedzieć, to możemy powiedzieć, że ten anioł mówi, wiesz, on tam we wszechświecie i w niebie się nie tyle nami zajmuje, ale on się przede wszystkim zajmuje kim? Wami się zajmuje. Nami się zajmuje oczywiście. Wiecie, nie jest to cudowne? Jest taka piękna pieśń, że zostawił niebo. Zostawił niebo i przyszedł na ziemię jako dzieciem, a później dorastał, a później służył, a później był znienawidziany, a później zaszedł do ogrodu Getsemane i tam w ogrodzie Getsemane straszną walkę toczył. Nawet nie zdajemy sobie, jaką walkę toczy. Że nawet w rozpaczy, jak go wszyscy zostawili, a grzechy całego świata spoczyły na jego barku, nawet ojciec musiał odwrócić twarz, to co robił? Padł na ziemię, krwawy pot kropił tam ziemię, a on w rozpaczy rękami się chwytał tej ziemi, którą sam stworzył. Potrafimy to pojąć? Będziemy to w Królestwie Niebieskim mogli pojąć? Będziemy to przez wieki studiować, a nigdy nie będzie to do końca zrozumiane, pojęte. To jest wasz książę. Tam w ogrodzie Getsemane chwytał się jej ziemi. Ja byłem w ogrodzie Getsemane. Może nie tylko ja. To nie ma znaczenia. To możemy tutaj na ulicy Kopcińskiego przeżywać i powinniśmy przeżywać. Ale ja poszedłem do ogrodu Getsemane. Usiadłem bardzo wcześnie rano na ławeczce i tak rozmyślałem. Mój drogi Zbawco, mój drogi Stwórco, to gdzieś tu, gdzie ja siedzę na ławeczce, u podnóża Góry Oliwnej w ogrodzie Getsemane, to tamtą straszliwą walkę o moje zbawienie, o zbawienie całego świata toczyłeś. To tu w rozpaczy chwytałeś się rękami ziemi, którą sam stworzyłeś. Szukałeś ratunku, ale musiałeś wypić kielich grzechu do dna, jak nikt nigdy przedtem tego nie czynił i nikt tego już nie uczyni. Czy myślimy o tym, że to Mikael, że to Jezus Chrystus, Stwórca nie tylko naszej ziemi, ale jak czytamy w liście do Hebrajczyków w rozdziale pierwszym i pierwszych wierszach, że On jest władcą również i Stwórcą kogo? Całego Wszechświata. Nie tylko takiego maleńkiego pyłku we Wszechświecie, jakim jest nasza ziemia, ale jest Stwórcą całego Wszechświata, że ten ktoś odłożył co? Odłożył niebo, odłożył wszystko i przyszedł na tą ziemię. I anioł o nim powiedział co? Też wasz książ. Dlatego, drodzy bracia i siostry, myślmy o tym. Przeżywajmy to. Myślmy o tym. Tu na ziemi. Może nie tak, jak to na filmie Pasja było pokazane, a dobrze, że to było przynajmniej pokazane, jego cierpienia jakie? Fizyczne. Ale potworniejsze, straszniejsze były jego cierpienia jakie? Duchowe. Jak grzech go odłączył od Ojca, z którym od wieczności był razem. I w końcu zaprowadzony na krzyż Golgoty. I tam przybity do krzyża i przeżywał to tak, że zanim śmierć krzyżowa go ostatecznie zabiła, to co go zabiło? Te przeżycia duchowe. Serce odmówiło posłuszeństwa, serce pękło w jego człowieczeństwie, bo to było za duże. I dlatego w księdze Daniela anioł Gabriel mówi o takim Jezusie, co mówi, to jest wasz książę. Ile razy mamy problemy, to myślmy o tym, że mamy księcia. To jest nasz książę, że tak niebo o nim wypowiadał. Tak jest. On w tych wielkich sprawach, jak lekcje mówiliśmy, i w tych drobnych sprawach. A nawet taką drobną rzecz, tu żona moja razem ze mną, kiedyś następny dzień takie trudne decyzje muszę pojąć. Mnie tak kręgosłup boli. Jak ja się nie wyśpię, to jak ja będę w stanie? Ja się modliłem, za chwilę przychodzę. Mówi, nie boli mnie kręgosłup. I wiele innych takich. I tych drobnych niby rzeczy. I tych wielkich. Dlaczego? Bo to jest nasz książę, nasz Bóg, nasz Zbawiciel, który wkrótce powróci. Niech chwała Bogu za to będzie. Amen.